Mam teraz połączenie z panem Januszem Szewczakiem, ekonomistą, głównym ekonomistą spółdzielczych kas rozliczeniowo-oszczędnościowych, oszczędnościowo-kredytowych, przepraszam. Pan Janusz jest obecny w Krynicy na forum ekonomicznym międzynarodowym. O tym forum dużo się mówi w różnych mediach. No ale pytanie, jak wyglądają obrady i co takiego nowego takie forum może wnieść? Czy to nie jest tylko spotkanie tych, którym się dobrze powodzi, którzy po prostu spotykają się towarzysko, rozmawiają tak naprawdę wielkie wnioski na przyszłość dla gospodarki, na przykład polskiej, z tego nie wynikają? Bardzo prosimy o komentarz i też jakieś
streszczenie. Cześć Boże, witam serdecznie. Rzeczywiście wszyscy są tu piękni, młodzi, zdrowi i bogaci. Są tu przedstawiciele rządu, prezes Narodowego Banku Polskiego, pan Marek Belka, są przedstawiciele największych polskich firm gazowych, PGNiG, Orlen, Plus, no właściwie można powiedzieć PKO BP, same tuzy, liczni analitycy ekonomiczni. Jednak z pewnym zdziwieniem obserwuję, że jest to troszkę takie towarzystwo wzajemnej adoracji. Właściwie nie ma tu wielkich konfrontacyjnych myśli ekonomicznych, jakichś zderzeń, wielkich koncepcji, czy wskazania na wyprzedzające jakieś zdarzenia, które nas czekają. Rzeczywiście, no, tak jakby wszyscy prawią sobie komplementy, a nasz kraj wygląda jak kraj mlekiem, miodem płynącym, bez żadnych właściwie zagrożeń. A przecież tych zagrożeń w najbliższej perspektywie nam niestety nie brakuje. Powiedzmy sobie szczerze, dramatyczny zupełnie stan finansów publicznych naszego kraju, który przecież w perspektywie najbliższych, może nawet miesięcy, a na pewno lat, może skutkować tym, z czym mamy do czynienia w Grecji. Gigantyczne polskie zadłużenie, stale rosnące, to już dzisiaj blisko 720 miliardów złotych, dług publiczny Skarbu Państwa, ale równie groźny, a być może, że i groźniejszy dług zagraniczny, który dzisiaj przekroczył poziom 206 miliardów euro. Przypomnijmy, to jest gdzieś koło 260 miliardów dolarów. Edward Gierek swego czasu pożyczył 25 miliardów dolarów, dość długo to spłacaliśmy, no ale przy tym coś zbudowano, dzisiaj raczej wyprzedajemy, prywatyzujemy. Przecież festiwal nowych podatków, prawda? Obciążeń.
My o tym też mówimy i cały czas jakby przypominamy, co nie da się może słyszeć i nie słyszymy w innych mediach, czy nie brakuje na ten temat debat i rozmów. Ale mam takie pytanie o cięciach budżetowych, które są zapowiadane, o odchudzaniu. Mówi się, że właśnie będzie odchudzanie tych społecznych spraw, a więc wszelkich ulg, wszelkich też dodatków, także tego dodatku pogrzebowego ostatniego, który się należy i należał wszystkim obywatelom. A dowiadujemy się, że jeśli chodzi o kancelarię premiera, prezydenta, to takie odchudzanie, zaciskanie pasa nie jest w tym resorcie zastosowane.
Tak, wydatki wzrosną.
Wydatki wzrosną. I przypomnijmy też, że w ciągu ostatnich 10 lat grupa urzędników zwiększyła się o 47 tysięcy i wyniosła w 2009 roku 183 tysiące, czyli o 35% więcej, a pensje biurokratów tylko w ubiegłym roku pochłonęły blisko 10 miliardów złotych. Jak wygląda to odchudzanie, to zaciskanie pasa? Czy ono będzie równomierne, czy będzie sprawiedliwe?
Można powiedzieć, że jeden z największych wkładów w ten budżet włożą ci, którzy będą odchodzić z tego świata. Taki stary, niestety smutny dowcip przypomina się z dawnych czasów, kiedy mówiło się: popieraj rząd czynem, umieraj przed terminem, prawda? Bo ten zasiłek pogrzebowy ma dać aż tam około 1,5 miliarda złotych oszczędności. Ale oszczędności praktycznie zaczynają dominować wszędzie, nawet na drogi będą cięcia w budżecie. Drogi, które powinny stać się kołem zamachowym naszej gospodarki, powinny pociągnąć nas do przodu. Cięcia będą dotyczyć przecież sfery budżetowej. Ci policjanci, pracownicy kultury, nauki, no poza nauczycielami właściwie wszystkie płace w sferze budżetowej będą zamrożone i to mówi się o zamrożeniu na wiele lat, na 5 lat, niektórzy mówią nawet. Bardzo przecież znaczące podwyżki VAT-u. VAT-u, który nie oznacza podwyżek o 1%. To jest podatek kaskadowy. On występuje w różnych fazach. prawda, w usługach, w transporcie, w detalu, w hurcie. Wszędzie on się pojawi i koszty utrzymania bardzo znacząco wzrosną i to nie o 13 groszy dziennie, jak zapowiadał premier swego czasu, tylko być może to będzie 113 groszy dziennie, a może i 213 groszy. No wystarczy się popatrzeć na ceny chleba czy na ceny mąki, jak one dramatycznie rosną właściwie z dnia na dzień. Ceny wzrostem mąki jest prawie 100%. Chleba już o 20-30%. To wszystko pokazuje, że czeka nas niesłychanie ciężkie najbliższe 2-3 lata, kiedy będą dokładane kolejne podwyżki obciążeń fiskalnych, podatkowych. No książki, przecież my praktycznie już jako społeczeństwo nie czytamy. Kto dzisiaj będzie kupował książki w przyszłym roku? Rząd co prawda liczy, że w przyszłym roku wzrosną mu dochody podatkowe, w sposób bardzo znaczący dochody z VAT-u. Ja osobiście w to wątpię. Sądzę, że jednak jeśli ktoś ma coś kupić, to kupi w tym roku przed podwyżkami VAT-u. Natomiast w przyszłym roku ta konsumpcja, koniunktura w zakupach spadnie. Spadnie z tego, że choćby powodu, że niższe będą płace, wynagrodzenia, nie będzie podwyżek, będzie trudniej o kredyt gotówkowy czy ratalny, na których dokonywano przecież istotnych zakupów, głównie artykułów gospodarstwa domowego.
No podatek bankowy jest też, panie Januszu, jakimś rozwiązaniem?
No właśnie, jest rozwiązaniem zdecydowanie tak, cały świat o tym mówi, wiele krajów wprowadza, wprowadzili Węgrzy, wprowadzają Niemcy, wprowadzają Anglicy, myślą o tym Francuzi, Austriacy. No niby dlaczego banki miałyby nie uczestniczyć w walce z kryzysem, tylko ci najbiedniejsi, którzy kupują żywność, prawda, i leki. Głównie ludzie starsi czy rodziny wielodzietne miałyby ponosić koszty tego kryzysu, które przecież w dużej mierze banki sprowokowały.
Ale jest
no
obawa,
to jest parę miliardów złotych i nie warto z nich rezygnować, warto łupić Polaków, może spróbować troszeczkę, że tak powiem, uszczknąć konfitur z tego sektora bankowego, który w dużej mierze przecież świetnie w Polsce prosperuje, ma duże dochody, co roku rzędu blisko 10 miliardów złotych na czysto.
Tylko obawa, czy sobie banki, mówiąc tak kolokwialnie, tego nie odbiją na klientach, czyli też poniekąd oddadzą, ale potem wyrwą to i tak.
Niekoniecznie, od tego są mechanizmy kontrolne, od tego jest nadzór finansowy w każdym państwie, to można uregulować, jeśli jest dobra wola, jeśli rządzący chcą być, jeśli premier czy prezydent chce być premierem, prezydentem wszystkich Polaków, to nie można być prezydentem bankierów, prawda? I no trzeba tutaj sprawiedliwie włączyć tych, którzy ponoszą znaczną winę za obecny kryzys. Niewątpliwie.
Wracając jeszcze do punktu wyjścia, powiem, że za chwilę ma pan wystąpienie na tym forum ekonomicznym w Krynicy. Krynica jest piękna, ale nie dlatego, że w niej się spotykają ekonomiści z całego świata, tylko z innych względów. Chodzi o przyrodę, miejsce, położenie. Mam takie pytanie, czy wyczuwa się atmosferę, nie wiem, jakiejś takiej no troski, jakiegoś pewnego napięcia, bo kryzys w Europie jest. Zresztą
zdecydowanie hasło. Nie. Nasz kraj przedstawiany jest jako ta zielona wyspa, bez żadnych zagrożeń w nadchodzącym czasie, świetnie radzący sobie z wszelkimi problemami. Wiem, bardziej słychać to w głosie przedstawicieli innych krajów europejskich, którzy no twierdzą, że sytuacja jest poważna i absolutnie nie można wykluczyć, że pojawi się tak by druga faza tego kryzysu gospodarczego.
No ale kto tak Polskę przedstawia jako tą wyspę? Sami nasi ekonomiści?
Głównie nasi przedstawiciele naszych władz, dużych firm polskich, czy dyżurni, że tak powiem, dyżurne autorytety ekonomiczne.
No bo być może oni mają taki plan strategiczny, że zanim do nich dojdzie jakiś, prawda, odłam problemu kryzysowego, no to już zdążą się ewakuować tam, gdzie jest bezpieczniej. To też jest inna sprawa,
inny
temat. No właśnie,
a przecież my musimy żyć w tym kraju jeszcze wiele, wiele lat, oby szczęśliwie.
Tak, panie Januszu, dziękuję bardzo za tą relację, bo
Boże,
już pan tam na miejscu. Szczęść Boże, pozdrawiamy gorąco. Przypomnę, rozmawialiśmy z panem Januszem Szewczakiem, ekonomistą, który jest obecny w Krynicy Górskiej na spotkaniu ekonomicznym biznesmenów, mówimy, z Europy i świata. Hasło Europa, pytanie jak wyjść z kryzysu. Wcześniej też, czy traktat lizboński jest szansą dla Europy. O tym też żeśmy mówili kilka dni temu. Okazuje się, że pamiętamy, że ten traktat przede wszystkim jest dobry dla tych mocnych krajów, starych krajów Unii. Natomiast gorzej wygląda sprawa z krajami takimi jak Polska.